Zapraszamy do wysłuchania relacji z 9. edycji Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami pod tytułem Wspólny Głos Naszą Siłą.
No to moim kolejnym gościem jest pan Zbigniew
Worony,
który jest... Kim pan jest, panie Zbigniewie?
Dobre pytanie. Jestem przede wszystkim prywatnie.
No.
Prywatnie jestem osobą z niepełnosprawnością.
Nie widać, oszukuje pan.
A, pewnie, nie wszystkie niepełnosprawności są widoczne. Natomiast niewątpliwie jestem. Nie mam orzeczonej w tej chwili niepełnosprawności prawnie, dlatego że orzeczenie mi się skończyło i nie mam czasu tego przedłużyć.
Czyli został pan uzdrowiony?
Nie, po prostu nie wystąpiłem, sam się uzdrowiłem w ten sposób.
No, nie chce pan obciążać państwa swoją osobą.
Doszedłem do wniosku, że są bardziej potrzebujący ode mnie.
Bo my znamy zdarzenia ozdrowienia przez państwo.
To są bardzo częste zjawiska, kiedy rzeczywiście od pewnego czasu, głównie wydaje się orzeczenia o niepełnosprawności na czas określony, to zdarzają się takie przypadki dosyć częste, kiedy się okazuje, osoba po raz kolejny staje przed zespołem orzeczniczym i dowiaduje się, że już nie jest niepełnosprawna. Nawet jak nie ma nogi, to się okazuje.
Znamy to. Tak?
A o niepełnosprawnościach niewidocznych to można całe historie opowiadać, bo jak tego nie widać, no to,
no to
jaka
jak
to niepełnosprawność?
To
oczywiście, że nie ma takiej.
Czyli z własnej, z autopsji zna pan problem niepełnosprawności, bo pana to dotyka. Dlaczego pan się w ogóle tym zajmuje, te funkcje, które pan sprawuje w tychże organizacjach, a PFON jest gigantycznym tworem, musi z pana wyciskać trochę czasu i inwencji? Po co pan to robi?
Powiem tak. Był taki okres w moim życiu, mniej więcej do 32 roku życia, kiedy szczerze mówiąc o niepełnosprawności nie wiedziałem wiele. Bo w moim otoczeniu, w najbliższym środowisku nie było osób z niepełnosprawnościami i nie zauważałem tych rzeczy. Nawet w tym czasie zresztą to były czasy jeszcze PRL-u.
I nikt wtedy nie zauważał niepełnosprawności?
I tych osób nie było w ogóle widać w przestrzeni publicznej, więc można było naprawdę nie wiedzieć, że są osoby z niepełnosprawnościami. One siedziały gdzieś w domach, były ukryte, zamknięte w czterech ścianach. One się wstydziły? Nie, społeczeństwo.
Społeczeństwo nie chciało ich widzieć na ulicy.
Dokładnie tak.
Natomiast, do dzisiaj się wiele nie zmieniło.
Niewiele się zmieniło, chociaż może troszeczkę. Natomiast dlaczego się zacząłem tym tematem interesować? A przede wszystkim z tego względu, że urodził mi się syn z niepełnosprawnością.
No, to mamy tą samą przypadłość.
Aha. Czy ja wiem, czy to jest przypadłość, ale uważam,
że... Nie, no, że tak, tak mówię, nie?
Dla mnie, chociaż oczywiście dla wielu osób jest to często traumatyczne przeżycie.
Ale został pan z rodziną.
Zostałem doświadczony poprzez niepełnosprawność mojego syna i zauważyłem, że są takie osoby. Bo taka osoba się pojawiła blisko w moim życiu. Zacząłem też dostrzegać te osoby, które są troszkę dalej.
Bo drodzy słuchacze, wy nie zdajecie sobie sprawy z tego, ja to czasami przypominam wszystkim, że rodziny, w których pojawia się dziecko z niepełnosprawnością, zwłaszcza taką trochę cięższą i problematyczną, stają się w przeciągu 3 lat od pojawienia się niepełnosprawności rodzinami niepełnymi w co najmniej 30% przypadków. Tatusiowie ulatują.
To jest prawda, że się to zdarza, chociaż powiem szczerze, że według badań, które były robione przez między innymi doktora Pawła Kubickiego i Agnieszkę Kosowską, to nie były badania na bardzo dużych populacjach, ale jednak to zjawisko rozpadu rodzin z powodu niepełnosprawności nie jest o wiele częstsze niż w ogóle rozpady rodzin.
Ja mówię o przypadkach ciężkiego upośledzenia.
Okej.
Bo tam, gdzie jest lekkie albo średnie, to odbity to leci
jeśli
dalej.
Jeśli zawężymy to tak do takiej wąskiej grupy, to rzeczywiście te proporcje mogą być inne. Natomiast generalnie...
A wtedy ten tatuś jest najpotrzebniejszy.
No, zgadza się. W ogóle potrzebna jest pełna rodzina po to, żeby ten ciężar udźwignąć, dlatego że na państwo za bardzo nie można liczyć, jeżeli rodzina sobie tego tematu sama nie ogarnie.
Tak, chyba, że to są państwo kowalscy.
No. Chyba, że to są państwo kowalscy lub zielińscy, rzeczywiście. Państwo tak się fajnie ustawiło w ogóle, że No słusznie, że jest obowiązek alimentacyjny, generalnie rzecz biorąc,
no tak.
W stosunku do dzieci niepełnoletnich w szczególności. Natomiast jeżeli chodzi o osoby z niepełnosprawnościami i rodziny z osobami niepełnosprawnymi, to ten obowiązek alimentacyjny jest do końca życia dla tej rodziny. I to zarówno w górę, jak i w dół, jak to się mówi. I to jest bardzo sprytne rozwiązanie ze strony państwa, bo w ten sposób państwo przerzuca sobie znaczny ciężar konstytucyjnych obowiązków. Jest taki artykuł 32 Konstytucji, co coś mówi na ten temat. A taki wytrych właśnie przerzucania odpowiedzialności na rodzinę, obciążenia to rodziny tymi obowiązkami bez ograniczenia, tak praktycznie rzecz biorąc, no to jest sprytne rozwiązanie.
No, wszystkie systemy starają się pozbawiać, zrzucać z siebie ciężar. To jest naturalne dla systemów. One działają tak w sposób naturalny. A państwo jest systemem.
Dokładnie tak. Dokładnie tak.
No dobrze, ale pan powie lepiej o tych bardziej pozytywnych rzeczach, bo pan się zajął tą niepełnosprawnością i jednak pan widzi światełko w tunelu i jednak coś pana trzyma przy tym, że pan to robi, bo jest nadzieja. No powiedzmy coś optymistycznego. Jezu.
No, optymistyczne jest to, że się powoli zmienia.
Ale powoli.
Że się zmienia jest optymistyczne, że powoli trochę mniej.
Tak.
I co istotne, to zmienia się dlatego, że nie nagle ktoś wpadł na pomysł, bo doszedł do wniosku, że trzeba coś zmienić, tylko dlatego, że są środowiska, które po prostu do tego dążą. Tak? Głównie są to właśnie środowiska osób z niepełnosprawnościami i ich najbliższego otoczenia.
Pomimo ustaw, które obowiązują,
tak,
a nie są realizowane.
A nie są realizowane, rzeczywiście. I gdyby nie ta presja społeczna ze strony tych środowisk, no to pewnie by się niewiele zmieniało, bo tak jak pan słusznie powiedział, jako system państwo rzeczywiście pozbywa się kłopotów najchętniej, tak? Czyli nie bierze sobie na plecy tego, czego nie musi, jeżeli ktoś do tego nie zmusi, krótko mówiąc. Więc to naprawdę nie, to staramy się, żeby to było w formie dialogu, rozmów z osobami, które o tym decydują, ale jednak mimo wszystko to jest presja.
Co?
Bez presji się nie obejdzie.
No dobra, my dzisiaj zakończymy tą rozmowę, ale będziemy w kontakcie, bo nasze radio potrzebuje mówić o tych rzeczach, a tu żeśmy spotkali ludzi, którzy naprawdę swoim życiem zaświadczyli, że można coś zrobić. Więc zapraszamy do następnego wywiadu.
Dziękuję bardzo, z przyjemnością.
Do usłyszenia.